Halo, Mors.
Dzień dobry w Halo Morsie. Pierwszym po bardzo długiej przerwie. Ostatni był związany z 10 grudnia i Swietłaną Aleksijewicz, która została laureatką Nagrody Nobla w 2015 roku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o innym kraju, nie o Białorusi. Ale nim o nim, to warto powiedzieć, że 18 lutego, czyli dosłownie kilka dni temu, był finał World Press Photo, to jest coroczna przyznawana nagroda. Zgłoszono prawie 83 tysiące zdjęć ze 128 krajów. Pierwsza nagroda w kategorii zdjęć unikatowych z gorących wydarzeń przypadła Richardsonowi, który relacjonował wydarzenia związane z migrantami i tutaj całymi falami tych migrantów uderzających na Europę. Natomiast drugą Francuz zdobył, który pokazał zdjęcia z manifestacji w Paryżu po zamachach na redakcję Charlie Hebdo. Z kolei wśród nagrodzonych w kategorii ludzie znaleźli się dwaj Hiszpanie. Jeden z nich zdobył drugą, trzecią nagrodę za fotografię i jedną z tych fotografii była fotografia przedstawiająca ofiary zamachu w Paryżu. I w związku z tym porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj o tej Francji, o tym, co się zdarzyło kilka miesięcy temu i ponad rok temu, bo 7 stycznia była pierwsza rocznica zamachów na Charlie Hebdo. Nazywam się Joanna Łaszcz, dzisiaj z nami w studiu jest
Jan Białostocki,
Aleksander Hall także jest.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur. Est-ce mon temps?
porozmawiajmy w ogóle o naturze Francji, o tym, kim są Francuzi.
W sensie obywatelstwa, no to są ci, którzy właśnie mają to obywatelstwo. Natomiast oczywiście przynależności do narodu, do jego kultury, utożsamienia się z państwem nie da się sprowadzić do obywatelstwa, posiadania paszportu danego kraju. To jest owoc z jednej strony dziedzictwa, z drugiej świadomej chęci bycia Francuzem. Zresztą nie tylko Francji dotyczy. Oczywiście jestem przekonany, że olbrzymia większość Francuzów chce być Francuzami. Oczywiście różny jest ich stopień znajomości kultury, historii własnego kraju, ale jest duma na pewno z przynależności do narodu francuskiego. Natomiast oczywiście nie dotyczy to wszystkich, a w szczególności nie dotyczy tych, którzy identyfikują się z radykalnym islamem, który jest wpływowy we Francji.
Naród i narodowość wydaje mi się, że dopiero teraz wyrasta z Francji. Bo tak jak rozmawiałem z moimi znajomymi z Francji i chociażby niektórymi wykładowcami akademickimi tutaj z uniwersytetu, to pogląd ogólny się nakreśla, że to jest grupa społeczna, która dużo bardziej uosabia się z państwem niż z narodem. I to są dużo bardziej państwowcy, to państwo i administracja trzyma ich razem, niż naród. Naród to jest takie, no generalnie nowe słowo kluczowe, antyestablishmentowe i antysystemowe, które teraz niesie z sobą Marine Le Pen. Także ja nie jestem ekspertem ani historykiem, ale uważam, że naród w tej formie ideologii europejskiej i historii ideologii europejskiej jest nowym tworem w XXI wieku. Trzeba go zbudować od nowa trochę, ponieważ Marine Le Pen nagina trochę tą narodowość i robi z niej tylko polityczny przytyk.
Nie, tu nie zgoda. Oczywiście jest spór w ogóle o genezę narodów. Jedni przenoszą narodziny narodów do epoki średniowiecza, na przykład wybitny polski historyk Benedykt Ziętara, ale trzeba powiedzieć, że wtedy to było przynależność dosyć świadomej, wąskiej grupy elit. Natomiast oczywiście trzeba też powiedzieć, że w historii Francji, ale także jest w przypadku wielu narodów europejskich, rolę formacyjną narodu w bardzo dużym stopniu pełniło państwo. To, co u nas można było na skutek naszej historii, braku niepodległego państwa, oddzielić, bo żyliśmy bez własnego państwa, we Francji zawsze było państwo. I ono miało olbrzymi wpływ, żeby z tego konglomeratu ludności o pochodzeniu galijsko-rzymskim, germańskim, celtyckim, baskijskim.
Kiedy te wszystkie grupy stały się narodem francuskim?
To jest bardzo długi proces. To jest proces trwający przez stulecia, ale na pewno już trwał w średniowieczu. To nie ulega wątpliwości. Ale nikt nie kwestionuje, że przynajmniej od rewolucji francuskiej najbardziej, można powiedzieć, tacy przesuwający ku naszym czasom powstanie nowoczesnego Europy, twierdzą wszyscy, że naród francuski niewątpliwie istniał i zaistniał jako wartość. Jesteśmy narodem w czasie rewolucji francuskiej. Ja należę do tych, którzy uważają, że znacznie wcześniej. Także naród to nie jest zupełnie nic nowego we Francji. Natomiast oczywiście, trzeba powiedzieć, zmienia się jego skład etniczny. Zmienia się również jego ranga wśród tych wspólnot ważnych. We Francji na przykład jest bardzo żywy spór, czy jednak Unia Europejska to jest dobry pomysł dla Francji. Więc oczywiście to, co stanowi specyfikę Marine Le Pen i w ogóle Frontu Narodowego, to jest teza, że narodowi francuskiemu zagrażają w tej chwili dwa główne niebezpieczeństwa, a właściwie trzy. Czyli Unia Europejska, która roztapia go. To są procesy globalizacyjne, które w ogóle osłabiają rolę państwa. I po trzecie, że to jest właśnie imigracja, w szczególności z krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, która powoduje, że ci cudzoziemcy nie integrują się z narodem francuskim i zabierają pracę rodowitym Francuzom.
No właśnie, ale ja powiedziałem, że w XXI wieku w kampanii wyborczej to pojęcie naród jest na tyle, nie chcę powiedzieć wypaczane, ale jest naginane w różne strony i jest nowym przedmiotem w kampanii wyborczej.
Nie, nie.
No, jakie inne partie? No, Sarkozy mógł się odwoływać do dumy Francuzów.
I do narodu również.
Ale naród jako społeczność etniczna jest
nie do etnicznego odwoływania się we Francji.
Wiadomo, że Marie Le Pen to zaprzecza,
takich polityków nie ma, którzy by do Francji etnicznej się odwoływali. Nie ma, ale to nie znaczy, że nie odwołują się do narodu, tylko jest z góry założone, że ten naród jest pewną mieszanką, która powstała, można powiedzieć, z połączenia galloromańskiej Galii, zajętej później przez germańskich Franków. Do tego się dołączyli Celtowie, mieszkający na terenach Bretanii, Baskijczycy, Alzatczycy o pochodzeniu niemieckim, ale ten konglomerat się łączy i, że tak powiem, miesza od stuleci, od długich stuleci. We Francji jest niemożliwe, na pewno też Front Narodowy tego nie jest w stanie podnieść, że Francuzem jest tylko ten, kto ma pochodzenie, można powiedzieć, łacińskie, no bo Alzatczycy należą do najbardziej patriotycznych Francuzów, a oczywiście są pochodzenia germańskiego.
A poza tym jeszcze tutaj od stuleci tak naprawdę jest ciągła...
Korsygańczycy oczywiście.
Ciągła walka, bo przecież Francja miała kolonie i też kwestia obywatelstwa była związana z tym, kto faktycznie jest Francuzem, czy ten, który mieszka na terenie Francji i jego rodzice są Francuzami, czy osoby, które są dziećmi imigrantów mieszkający już na stałe we Francji, czy może ci, którzy są ogólnie cudzoziemcami, ale mieszkają we Francji i się czują Francuzami.
Jednak to jest powiązane z formalnym nabyciem obywatelstwa francuskiego i oczywiście są różne drogi nabywania tego obywatelstwa. Jest oczywiście prawo krwi, ale jest we Francji też prawo ziemi. Jeśli się urodzi na terytorium francuskim z niefrancuskich rodziców, w wieku 18 lat można się starać o uzyskanie obywatelstwa i w tej chwili chyba jest wymagany egzamin ze znajomości francuskiego i wyrażenie woli, ale to wystarczy. Można też poprzez naturalizację uzyskać obywatelstwo francuskie, więc drogi do tego obywatelstwa są różne i trzeba powiedzieć, że Francja od dawna była ziemią imigracyjną. Przecież pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku były fale imigracji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, polskiej, które wtopiły się w ten naród. Gorzej wygląda proces wtapiania się dużej części przybyszów, bo nie wszystkich, no, z północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, no bo to jest jednak problem cywilizacyjny. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris,
plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Pareil, ça a toujours pareil. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Pareil, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours
Francja nam się kojarzy od razu. Pierwsze skojarzenie to jest ta wielokulturowość. Natomiast po zamachach, chociażby tutaj już Charlie Hebdo, pojawiło się to pytanie, czy faktycznie Francja powinna nadal przyjmować imigrantów, a to pytanie jeszcze bardziej zaczęło wybrzmiewać w momencie, kiedy doszło do zamachów w Paryżu.
Ten spór, czy przyjmować imigrantów, trwa od dawna. Ja myślę, że co najmniej od lat 80. XX wieku i tradycyjnie prawica jest znacznie bardziej powściągliwa czy niechętna przyjmowaniu imigrantów. Przede wszystkim, no, jak mówię, z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Lewica jest znacznie bardziej tutaj otwarta i ona często przeprowadzała, gdy dochodziła do władzy, na przykład masowe przyznawanie legalnego pobytu nielegalnym imigrantom, których we Francji jest także dużo. Natomiast ugrupowaniem, które wyraźnie mówi, nie chcemy już imigrantów nowych, no to jest Front Narodowy oczywiście. Prezydent Sarkozy, poprzedni prezydent Francji, mówił, i to był jeden z jego elementów jego programu, mamy prawo wybierać tych imigrantów, którzy są nam potrzebni, którzy są potrzebni Francji. Mamy prawo dokonywać wyboru. Nie możemy przyjąć oczywiście wszystkich. Ale oczywiście ten problem się zaostrza. Zaostrza się i wraz z radykalizacją dużej części mieszkańców Francji wyznania muzułmańskiego i zaostrza się oczywiście w związku z zamachami, które były takimi spektakularnymi zamachami, które były w ubiegłym roku.
Kryzys Europy liberalnej i kryzys Europy równości, bo tak jak pan tutaj profesor mówi, że nie możemy przyjąć wszystkich, no to pytanie w takim razie z drugiej strony pada, dlaczego nie możemy przyjąć wszystkich? Dlaczego ten jest równiejszy niż ten? Bo takie aspekty demograficzne są oczywiście oczywiste, finansowe. Nie ma na to pieniędzy, nie ma czasu, nie ma na to miejsca. Jest niezadowolenie społeczne. Te grupy imigrantów, którzy chodzą po tych wioskach francuskich i straszą mieszkańców. To znaczy nie straszą mieszkańców, ale mieszkańcy czują się przestraszeni ich obecnością. To wywołuje taki krytyczny spór społeczny wewnątrz państwa francuskiego.
Oczywiście.
I teraz zastanówmy się, bo to jest pierwszy raz, kiedy Unię Europejską boli równość. Bo dlaczego mamy go wpuścić, a tego już nie, bo jest któryś w kolejce, bo przyjechał później, bo musiał zabrać na przykład całą rodzinę z Syrii. Europa w ogóle nie ma pomysłu, jak poradzić sobie z imigrantami. Ci imigranci na przykład w Niemczech jeżdżą od landu do landu, po drodze paląc swoje nowo wydane dokumenty przez rząd niemiecki, przejeżdżają do nowego landu, mówią, że dopiero co przybyli i dostają kolejne 1000 euro na przeżycie. I tak się dzisiaj żyje na imigranta. Jak to jest, że dziennikarz niemiecki, czy to był Francuz chyba, pojechał do Syrii, z Syrii przebył tą drogę razem z imigrantami do Niemiec, powiedział, że jest Syryjczykiem, wymyślił sobie imię i nazwisko i tak jeździł po landach dokładnie w ten sam sposób. To jest takie udokumentowanie kryzysu Europy liberalnej. I teraz z kogo mamy brać przykład, jeżeli powiemy, że nie wszyscy są równi? Czy z Węgier, którzy od razu powiedzieli, że nasze stanowisko jest takie, budujemy mur Sory przez granicę węgierską w miesiącu styczniu, przeszło 7 ludzi. 7 ludzi z Syrii, 7 osób. Udało się, to znaczy albo udało się, albo jakaś dobra łapówka poszła na straży, nie wiem. Pewnie z Niemiec, tak swoją drogą. Czy równość powstrzyma tą falę imigrantów? Wątpię. Jak sobie rząd liberalny chce, albo raczej nie rząd liberalny, establishment polityczny kreujący Unię Europejską. Jak chce sobie z tym poradzić? Komu wepchnąć, przepraszam za to słowo, jeszcze więcej imigrantów, żeby przestali być problemem? Bo do Polski nie chcą przyjeżdżać. Jak do Polski nie chcą przyjechać, to co, do Słowacji przyjadą? Gdzie oni mają się podziać? Co ma zrobić liberalna Europa, która prowadziła politykę otwartych granic? Może wziąć węgierską stronę, albo może wziąć szwedzką stronę. Obydwa przypadki nie są idealne, przyznaję.
To znaczy tutaj też pojawia się pytanie, co już zaznaczyłeś, o tę równość, bo przecież równość to jest też synonim Francji i przecież o tę równość ciągle zabiegano, panie profesorze.
To jest prawda, ale Francja ma prawo wybierać ludzi, którym przyzna obywatelstwo. Oczywiście czym innym jest prawo azylu. Czym inno jest właśnie przyjęcie uchodźców, ale tutaj też
właśnie,
Francja jest dosyć...
Czy to są uchodźcy? No, to nie są uchodźcy.
Oczywiście są i uchodźcy, i są imigranci zarobkowi, i są tacy, którzy są zarazem uchodźcami i liczą przecież na odnalezienie, znalezienie możliwości lepszego życia. Więc to jest bardzo złożona grupa, ale na pewno, i tutaj się z panem zgadzam, to jest problem, który ujawnił wielką słabość Europy i w dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie nie ma spójnej polityki Unii Europejskiej. Powiedziałbym, że kto wie, czy to nie jest w ogóle najpoważniejszy w tej chwili problem, przed którym stoi Unia Europejska.
Jeśli chodzi o zamachy Charlie Hebdo, to tutaj przyznało się państwo islamskie, zresztą tak samo jak zamachy w Paryżu, przy czym Charlie Hebdo to zamachowcy pochodzili z Algierii. Natomiast tutaj w zamachach w Paryżu...
Pochodzili z Algierii, ale mieszkali we Francji. Wydaje mi się, że oni mieli obywatelstwo francuskie. Prawie na pewno mieli.
Tak samo jak zamachowcy z Paryża z listopada. Też to są obywatele Francji albo Belgii. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Francuzi, skoro są obywatelami, Francuzom zgotowali los.
Tak, no to jest właśnie problem jednak nierozerwalnie związany z problemem wielkości imigracji, czy ludności pochodzenia imigracyjnego mieszkającego w kraju o innej kulturze, innej cywilizacji. Bo jest faktem, że jeśli we Francji żyje kilka milionów muzułmanów, są różne szacunki, 5, 6, niektórzy mówią 7, to w obecnej fazie historii, kiedy mamy do czynienia z radykalizacją z różnych powodów istotnej części tej społeczności muzułmańskiej, potencjalna baza społeczna dla może nie tych, którzy się decydują na akcje terrorystyczne, ale którzy je rozumieją, pomogą, zaakceptują, a nawet którzy uważają za bohaterów tych zamachowców, jest szeroka. Trzeba moim zdaniem ją liczyć w dziesiątkach, a pewnie setkach tysięcy. Taki bardzo niepoprawny politycznie francuski pisarz Eric Zemmour, którego książka Francuskie samobójstwo niedawno zrobiła wielką furorę, długo była na pierwszym miejscu listy przebojów wydawniczych, wkrótce po ostatnich zamachach, tych z 13 listopada, powiedział, że Francja zamiast bombardować państwo islamskie, lepiej by zrobiła, bombardując Molenbeek, czyli dzielnicę Brukseli, imigrancką, która była rzeczywiście bazą zamachowców. Oczywiście zapanowało oburzenie, on zresztą to mówił oczywiście z przekąsem, ale problem istnieje. No, problem istnieje, że na terytorium Francji, ale zresztą i Belgii także, żyją duże społeczności, które nie cierpią, nienawidzą kraju, osiedlenia, jego kultury.
Mamy kazus Stanów Zjednoczonych, kiedy po wrześniu 2001 roku i tych atakach Bush wydał wojnę Al-Kaidzie. Ta wojna się ciągnęła i ciągnęła. Na zgliszczach Al-Kaidy powstało państwo islamskie. Teraz Francja, jako ten kraj, który został zaatakowany, odpowiada siłą. Czy to jest dobra droga?
No, nie ma innej drogi. To znaczy, to nie jest jedyna droga. Ale no, ponieważ tutaj nie było wątpliwości, skąd pochodzi inspiracja zamachu, więc te bombardowania francuskie pozycji znajdujących się na terenie państwa islamskiego było ze wszechmiar słuszną decyzją. Słuszne było też wprowadzenie stanu wyjątkowego, umożliwiającego no jednak przeszukiwanie mieszkań bez nakazu. Skonfiskowano mnóstwo broni, wzmocnione środki bezpieczeństwa. No ale powiedziawszy to wszystko, trzeba stwierdzić, że te środki nie mogą dać 100% bezpieczeństwa.
To bezpieczeństwo będzie wtedy wyższe niż gdyby tego Patriot Act nie...
Nie no, zgoda, oczywiście. Z tym, że jest różnica w sytuacji Ameryki i Francji, bo jednak tak historia Stanów Zjednoczonych się ułożyła, że tam stosunkowo niewielu jest mimo wszystko muzułmanów, a w związku z tym i radykalnych muzułmanów. Oczywiście Stany Zjednoczone mają problem z nielegalną imigracją, ale przede wszystkim są to Latynosi, przede wszystkim są to Meksykanie. Natomiast Francuzi też z przyczyn historycznych, geograficznych mają tą imigrację z obszaru północnej Afryki. Zresztą nie tylko północnej, ale tutaj przede wszystkim zagrożenie stanowią właśnie przybysze z tej części.
Francja ma swoją Marie Le Pen, a Stany mają swojego Donalda Trumpa, który po ostatnich wygranych prewyborach w Nevadzie pokazuje znów, że utrzymuje się na prowadzeniu i Donald Trump jest zwolennikiem właśnie budowy tego muru, skoro już o Meksyku mówimy. I ludzie bardzo się do tego lgną. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że powstała specjalna grupa, która zrzesza robotników, wolontariuszy, którzy będą pracować przy budowie muru z Meksykiem, kto wybuduje Meksyk, tak? Prezydent Meksyku funduje mur między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli takie nastroje będą się utrzymywać, to wiadomo, jaki kierunek w obydwu krajach zostanie podjęty, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację. Ja jeszcze widzę tutaj problem geopolityczny. Jeżeli Europa i Unia Europejska zacznie bardzo skupiać się na tym problemie imigrantów. Na przykład coś, czego bardzo się boję, że jak Niemcy zaczną korzystać z rezerw, żeby tym ludziom wypłacać pieniądze, to wtedy najgorszą możliwą rzeczą będzie, jeżeli Władimir Putin zacznie się zachowywać jak Obama, to będzie koniec świata. Tak powiem z całą odpowiedzialnością. Barack Obama, aktualny prezydent USA, chce wyrobić sobie zdanie wielkiego prezydenta. Wielki prezydent, za którego zginął Osama Bin Laden i wielki prezydent, który pierwszy raz od 90 iluś lat odwiedzi Hawanę. To chce być prezydent historyczny. Władimir Putin też chce być historycznym przywódcą. W moim mniemaniu już jest w tej historii Rosji. Też chce być historycznym przywódcą. Jeżeli on zobaczy, że Europa ma tak duży problem z imigrantami i pomyślmy sobie, tak ja tylko gdybam, ja tak nie twierdzę, że może jeżeli dałby jakąś opcję wolności tym imigrantom, muzułmanom, poobiecałby kilka rzeczy, to mógłby wykorzystać sytuację geopolityczną Europy i demograficzną, że mamy kryzys demograficzny, będziemy mieć kryzys finansowy i wywołać jakąś wojnę, ponieważ Rosja dalej patrzy w imperialistycznych zapędach. Wielkość Rosji nie polega na tym, że to jest kraj bogaty, że ten Rosjanin będzie miał Mercedesa i nie wiadomo jeszcze jaki dom. To nie na tym polega bogactwo według Rosjan. Według Rosjan bogactwo polega na podbijaniu terenów. Przykład Krym, cytując klasyka, najpierw Ukraina, potem Polska i teraz jest jeszcze nie ten moment, ale zbliża się, jeżeli Europa szybko sobie nie poradzi z kryzysem imigracyjnym. Dla udowodnienia tej tezy mogę powiedzieć, że ten establishment Unii Europejskiej bardzo bagatelizuje temat imigrantów. To nie jest problem. Oni nie chcą pokazać, że mają z tym problem. Mamy jasne działania, dokumenty, będziemy bardziej sprawdzać Schengen, straże graniczne. Oni pokazują, że mają rozwiązania. Z tym, że te rozwiązania jeszcze będą się ciągnąć przez pół roku w Parlamencie Europejskim. Jeżeli szybko nie zaczniemy działać, zcentralizowanie nawet w ramach narodów i własnych państw, tak jak to dzieje się ciągle w Rosji, to będziemy mieli poważny problem.
Jeśli chodzi o Rosję, to po prostu imperializm jest chyba wpisany już na stałe w historię i po prostu od samego początku...
No na stałe. Kiedyś każde państwo miało jakoś tam jakieś cechy imperialistyczne. Kiedyś właśnie świadectwem tego, że państwo jest wielkie, było to, jak jest duże.
A tylko jeśli...
W Rosji
tylko,
mentalność ciągle
tylko
została.
Tak, mnie się zdaje, z jedną częścią pana wypowiedzi się zgadzam, z drugą nie. Zgadzam się z tym, że Władimir Putin to nie jest byle jaki zawodnik, że to jest wytrawny polityk, który wie, czego chce. Ale ja go nie uważam wcale za awanturnika. Ja go uważam za chłodnego właśnie kalkulatora, który bierze to, co może wziąć.
No właśnie.
Nie ponosi nadmiernego ryzyka i w wojnę europejską nie wierzy. Nie. Natomiast oczywiście Putin będzie dążył i dąży do osłabienia Europy, do podzielenia jej. Tę grę będzie prowadził i to jest gra długodystansowa. Natomiast co do Trumpa, tak, też patrzę na jego notowania. Muszę powiedzieć, że wolałbym zdecydowanie, żeby republikanie zdecydowali się na wysunięcie jednak bardziej umiarkowanego kandydata. Co prawda niewielu już zostało.
Nikogo już nie ma. No, tylko Rubio. Marco Rubio, ale on jest za młody.
Został Rubio.
Tak mi się wydaje.
No bo Trump...
No jeszcze Kasich może.
On jednak na razie właściwie prawie nie zdobył jeszcze głosów
tylko
na
New Hampshire tak, trochę dało mu nadziei, ale to już koniec.
Także no ta sytuacja rzeczywiście jest no niespotykana. Za mojego życia nie było kandydata tego typu w amerykańskich prawyborach, ani w jednej, ani drugiej partii, znaczy kandydata, który miałby realne szanse na zwycięstwo.
Jeszcze pod ręką globus z taką mapą świata, na jaką stać strategię, plany i marzenia. Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata, gęsty, trefiony włos i ręki, gest bez drżenia. Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera. Wzrok, lustro duszy widzi wszystko nawet we śnie, któremu spokój niesie cyfra i litera. Tyle zrobili już jak na swe młode lata, ulega dziejów wosk ich nieomylnym śladom. To Georges de Selve, obiecujący dyplomata, i Jean de Dinteville, francuski ambasador. Dyskretny przepych tylko echem dostojeństwa, turecki dywan, włoska lutnia, znak obycia. W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa, w postawach wielkość osiągnięta już za życia. Ciężka kotara obu wspiera tym, co kryje. Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji, wszak dyplomacja włada wszystkim dziś, co żyje, a oni kwiat XVI-wiecznej dyplomacji. Nie wiedzą, co to ból, co dżuma albo katar. Zachciankom wielkich świat uczyni zawsze zadość. To Georges de Selve, obiecujący dyplomata, i Jean de Dinteville, francuski ambasador. Lecz w nastrojonej lutni nagle struna pęka i żółkną brzegi kart w otwartej wiedzy księdze. Za krucyfiksem błądzi mimowolnie ręka, strzałka zegara iść zaczyna coraz prędzej. Straszliwy kształt przed nimi zjawia się w pół kroku i niszczy spokój, czy artysta się wygłupia. Nie, to nie żart, na kształt ten trzeba spojrzeć z boku, żeby zobaczyć jasno, że to czaszka trupia. Byli i nie ma ich, ach cóż za wielka strata. Jak nazywali się, któż dzisiaj tego świadom? Ach, Georges de Selve, obiecujący dyplomata. Ach, Jean de Dinteville, francuski ambasador.
Stany Zjednoczone może spotkać zupełnie nowy rozdział, zupełnie nowy eksperyment.
Ja od siebie dodam, że tutaj na linii USA-Rosja tak naprawdę od dawien dawna toczy się ogromny spór o przywództwo nad całym światem.
Nie, nie, to ten spór był. Dzisiaj tego sporu, jednak zachowajmy proporcje. Dzisiaj nie można porównywać potencjałów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Potencjał Stanów Zjednoczonych jest nieporównanie większy. Natomiast Rosja wróciła do gry. Rosja pokazuje, że trzeba się z nią liczyć w sprawach światowych i myślę, że tą pozycję utrzyma. Ale to już nie jest pozycja dwóch supermocarstw. No jednak fakty są takie, no jest ta potęga Chin. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone utrzymają światowe przywództwo w XXI wieku, ale dzisiaj tym najpoważniejszym wyzwaniem dla amerykańskiego przywództwa, które jest zresztą już znacznie słabsze niż było pod koniec XX wieku po upadku Związku Radzieckiego, są jednak Chiny.
To jest też bardzo ciekawe, że tutaj przykład chiński pada, bo mam wrażenie, że Donald Trump właśnie chce ze Stanów zrobić trochę Chiny. Mimo, że to wszystko idzie pod płaszczykiem wolności, to i ja nie mówię, że to źle, że Stany będą Chinami, ponieważ Stany muszą zacząć gonić Chiny w takim gospodarczym sensie. I taki biznesmen, jakim jest Donald Trump, może pomóc Stanom wyjść z tego, no cóż, kryzysu przywództwa, kryzysu policjanta świata, właśnie przez pieniądze. Zobaczmy, jak są rządzone Chiny, tak? Jest zarząd czerwony, mocny, ludzie się tam czasami zmieniają, wiadomo kto jest kim i oni panują nad całą sytuacją, nad narodem chińskim, który jest wielką fabryką i robi za jak najmniej, jak najwięcej. Tak mniej więcej Chiny wyglądają. Tak każdy biznesmen chciałby prowadzić własną firmę. I teraz jak Donald Trump, który jest biznesmenem, dorwie się do władzy, do Białego Domu, to nie dość, że jeszcze teraz sobie przypomniałem wątek września z naszej rozmowy, obiecał w ostatnim wywiadzie, że ujawni wszystkie dokumenty tajne związane z 9-11, z tym zamachem terrorystycznym na World Trade Center. I kolejna rzecz sprawi, że Stany zaczną prosperować jak dobry firmowy biznes, a nie jak ideologia Baracka Obamy.
Tak, ale ja mimo wszystko Trumpa się boję, ale wiem jedno, że Stanów Zjednoczonych w Chiny się nie da zamienić, bo Stany Zjednoczone na pewno pozostaną demokracją.
Na pewno tak.
Czyli
na pewno tak.
Tego zarządu
jednolitego. Nikt nie będzie zmieniał Stany w Chiny. Nie, bo
oczywiście.
To jest magia, ale takie metodologia porównawcza biznesu, że państwo powinno się prowadzić jak biznes, co nawet chyba członkowie partii UKIP mówią, to widzę pewną współzależność co do tych systemów.
Zrobiło nam się światowo.
A raczej planów systemów.
Zrobiło nam się światowo. My jednak wrócimy teraz ostatnim pytaniem już do Francji. Za 4 miesiące są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jakie plany mogą mieć zamachowcy? Czy w ogóle będą zamachy, czy nie?
Jestem kibicem piłkarskim, więc ja już właściwie powoli żyję tymi mistrzostwami. Na pewno państwo stanie na głowie, żeby w tym czasie się, francuskie państwo, nic złego się nie stało. Ale z ręką na sercu ja mam duże obawy. Po prostu. Wolałbym powiedzieć coś optymistycznego, ale jest czego się bać.
Francuzi się bardzo dobrze przygotują, ponieważ wiedzą już o tym. Dostali znak ostrzegawczy, że trzeba się bardzo dobrze przygotować i Euro 2016 pokaże, czy to był znak ostrzegawczy, czy to było wszystko. Gdybym był terrorystą, to uderzyłbym w innym miejscu niż Francja. Tam, gdzie to nie jest spodziewane. Tam, gdzie to może jakaś prawicowa duża partia wygrała i walczy ze establishmentem Unii Europejskiej, czy coś takiego. To są państwa, w które jeszcze terroryzm nie uderzył, a nadawałyby się do tego, żeby być takim obiektem do wykorzystania w stosunkach międzynarodowych. To musi być państwo z dużą dyplomacją, jakim nie jest Polska. To musi być państwo potężne, które ma dużo pieniędzy, które może dużo wsadzić pieniędzy w wojnę w Syrii. To też nie jest Polska, także z punktu widzenia Polaków bym się nie denerwował, denerwowałbym się zdecydowanie bardziej z punktu widzenia Brytyjczyków i z punktu widzenia Szwedów, którzy teraz mimo, że imigrantów bardzo dużo przyjmują, ale umówmy się, no terrorysta i imigrant to jest trochę inna grupa społeczna w tej Unii Europejskiej i gdyby Unia Europejska przyjmowała teraz codziennie terrorystów, to byśmy już się wszyscy pozabijali. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z rodzinami, którzy serio uciekają przed wojną i są wtedy uchodźcami według prawa dyplomatycznego, są uchodźcami. To może wytłumaczmy, kim jest uchodźca. Uchodźca to jest ta osoba, która ucieka przed wojną i przekracza granicę pierwszego państwa, w którym nie ma wojny i czuje się bezpiecznie. Wtedy jest uchodźcą, czyli Turcja. Załóżmy, że to jest Turcja. W momencie, jak ten człowiek przekroczy granicę Turcji z Grecją, czy Turcji z jakimś innym państwem bałkańskim, czy dopłynie do Włoch, staje się imigrantem. I to są już imigranci ekonomiczni, którzy nie uciekają przed wojną, ale uciekają przed wojną za pieniędzmi. To jest takie porównanie. I terroryści nigdy nie będą uciekać przed wojną za pieniędzmi. Terroryści będą oczywiście biec za pieniędzmi, dążyć do nich, żeby móc sobie kupować broń, ale będą raczej dążyć do wojny, żeby pokazać tą główną ideę terroryzmu, czyli zwrócenie uwagi na pewien problem. Terroryzm to jest polityka zwrócenia uwagi na problem chociażby właśnie państwa islamskiego pod przykrywką religii. Także czy będzie Euro 2016? Będzie, a czy będzie wybuchowe? Tego nie wiemy.
Panie profesorze, ostatnie słowo w tej sprawie?
Ostatnie miało być w sprawie mistrzostw, więc je wypowiedziałem. Oczywiście chciałbym powiedzieć jasno, bardzo, bardzo bym chciał, żeby te mistrzostwa przebiegły w spokojnej atmosferze, ale rzeczywiście żyjemy w takim okresie, kiedy niestety nie będę zdziwiony, jeśli któregoś dnia dowiemy się, że w którymś z dużych europejskich miast znowu miał miejsce duży zamach. Niestety takie czasy.
A póki co to nie dajmy się zwariować. Mistrzostwa za 4 miesiące to ma być święto piłki i święto sportu i życzmy sobie tego, żeby tylko tym można było później się zachwycać i o tym mówić. A dzisiaj w studiu byli
Jan Białostocki,
Aleksander Hall
i Anna Łaszcz. Do usłyszenia.
Halo, Mors!